W sierpniu 2018 roku na YouTube trafił 30-sekundowy film, który na pierwszy rzut oka nie miał absolutnie żadnego sensu. Nastoletni YouTuber przyspieszył go czterokrotnie, tak że w zasadzie nic nie dało się z niego zrozumieć. Skąd w takim razie wzięła się ogromna liczba wyświetleń tego filmu, idąca wręcz w miliony? Autor tego filmu przechytrzył algorytm YouTube'a, a w tym wideo wytłumaczę, jak to zrobił. W algorytmie YouTube krążą legendy, ale wiadomo o nim na pewno to, że wśród bardzo wielu różnych parametrów ważne są dla niego dwa. Czas, jaki widzowie spędzają na kanale oraz procentowa część filmu, jaką oglądają. Jeżeli oglądamy coś dłużej, znaczy to, że bardziej nam się to podoba i warto rekomendować taki materiał innym. Tak przynajmniej myśli algorytm. A teraz wracając do eksperymentu i oszustwa. Wrzucony film był czterokrotnie przyspieszony i trwał 30 sekund, ale na maksymalnym spowolnieniu oglądało się go ponad minutę. Co myśli algorytm, gdy widzi 30-sekundowy film, który jest oglądany przez ponad minutę? Myśli, że wideo jest tak dobre, że widzowie oglądają je wielokrotnie. I to raz za razem. A skoro tak, warto ten film proponować innym osobom. Ten film przygotowałem razem z Maćkiem Wróblewskim z kanału Wideokracja. Maciek przez wiele lat był uczestnikiem oficjalnego programu YouTube Product Expert i o algorytmie wie wiele, bardzo wiele.
Razem z Tomkiem wyjaśnimy Wam, jak to jest, że YouTube zarekomendował Wam ten film, dlaczego YouTuberzy proszą o subskrypcję i dlaczego one nie mają żadnego znaczenia dla długoterminowej oglądalności kanałów.
Jak myślicie, kto najczęściej decyduje o tym, jakie wideo obejrzycie? Wy sami? Nie. W 7 z 10 przypadków robi to za nas algorytm rekomendacyjny. W USA aż 81% użytkowników korzysta z niego regularnie. Algorytm to zresztą najpilniej strzeżona tajemnica YouTube'a, którą odkryć starają się YouTuberzy z całego świata i w sumie nic dziwnego, że przychodzi im to z trudnością, ponieważ jego działanie oparte jest o sieci neuronowe, które są zbiorami przenikających się algorytmów. Działanie sieci neuronowych można opisać przez prosty przykład. Prosimy komputer o wskazanie psa i pokazujemy mu zdjęcie, na którym jest pies i koń. Sieć patrzy na zdjęcie, przepuszcza je przez kolejne warstwy algorytmu i na końcu zaznacza fragment fotografii z psem. To, co nam wydaje się proste, to, co proste jest nawet dla małego dziecka, nawet dla takiego, który jeszcze nie do końca potrafi mówić, dla komputera jest bardzo trudne. Nazwy zwierząt to przecież dla maszyny zupełna abstrakcja. Dlatego sieci trzeba najpierw wytrenować. Robi się to pokazując jej miliony zdjęć z końmi i psami. Dla komputera to oczywiście tylko zlepek pikseli, ale przy odpowiednio dużej próbie może w tych pikselach zauważyć pewne wzorce. Na przykład nogi konia kończą się kopytami i są długie. Koń ma włochaty ogon, a włosy zwykle innego koloru niż reszta zwierzęcia, porastają mu kark. Z kolei pies ma czarny nos, niezależnie od tego, jakiego sam jest koloru, i często ma wystawiony różowy język. Z kolei koń prawie nigdy tego nie robi. Z każdym kolejnym zdjęciem, na którym nogi konia kończą się kopytami, algorytm wzmacnia skojarzenie koń-kopyta. Kiedy algorytm prawidłowo zidentyfikuje dane zwierzę, na podstawie tej cechy algorytm samodzielnie wzmocni to połączenie koń-kopyta. Kiedy popełni błąd, osłabi je. Skąd akurat algorytm wie, kiedy zgadł dobrze, a kiedy źle? Myśmy mu to powiedzieli, na przykład wypełniając obrazki CAPTCHA. Chodzi o te małe obrazki, które często trzeba zaznaczyć, gdy wypełniamy jakiś internetowy kwestionariusz. Czasami trzeba wybrać kafelki ze światłami ruchu ulicznego, czasami z drzewami, a czasami z psami. Nie będąc tego świadomi, daliśmy sygnał algorytmowi, a w zasadzie uczyliśmy go. W zasadzie podobnie działa system uczenia się w przypadku ludzi i zwierząt.
Kluczowa kwestia, po co YouTube'owi sieć neuronowa? Ma jedno zadanie. Rekomendować nam takie filmy, abyśmy jak najwięcej czasu spędzali na platformie i jak najczęściej tam wracali. No bo im więcej będziemy oglądali filmów, tym więcej reklam nam zaserwuje, tym więcej YouTube zarobi. Czysta kalkulacja biznesowa. Kiedy otwieramy aplikację YouTube, widzimy miniatury filmów ułożone w nieprzypadkowej kolejności. Zresztą z reguły niezwiązanej z tym, jakie kanały subskrybujemy. A to dlatego, że te filmy, które są na samej górze, według algorytmu YouTube mają największą szansę, że nam się spodobają. To znaczy, klikniemy w miniaturę, obejrzymy film do końca i potem będziemy oglądali kolejne filmy. Każdy użytkownik YouTube widzi zupełnie inne filmy na stronie głównej platformy, a to dlatego, że każdy z nas posiada własny profil w sieci neuronowej YouTube. Zresztą posłuchajcie, jak sprytnie ta sieć się nas uczy.
Zastanawianie się przez algorytm, jaki film ma polecić, składa się z dwóch etapów. Pierwszy to selekcja filmów na podstawie naszych zachowań w przeszłości. Ważne są tutaj, jakie filmy oglądaliśmy albo w jakie miniatury na dany temat klikaliśmy. Jakich kanałów filmy oglądaliśmy w przeszłości oraz jakie są nasze wyszukiwania na YouTubie.
Na podstawie tego YouTube dokonuje selekcji kilku milionów filmów, które będzie chciał nam zarekomendować. I dodaje do nich takie, których tematyki ani kanałów nie oglądaliśmy, ale oglądają osoby o podobnym profilu do nas. Zresztą zauważyliście pewną taką informację. Co ciekawe, status subskrypcji danego kanału ma bardzo małe znaczenie w tym procesie. Istnieje wiele kanałów, które mają miliony subskrypcji, ale bardzo niewielką oglądalność. I to się także wiąże z drugim krokiem, który podejmuje algorytm, czyli rankingiem. No bo te kilka milionów filmów trzeba uszeregować, które z nich muszą się wyświetlić na samej górze, a które gdzieś na dole będą zakopane. I w jaki sposób algorytm to robi? No podobnie jak maturzyści przy rekrutacji na studia dostają punkty, tak samo tutaj filmy dostają punkty w zależności od tego, jak silne jest połączenie między użytkownikiem a daną tematyką, słowem kluczowym, które zawiera dany film. Im częściej oglądamy filmy z danego kanału, o danej tematyce, czy zawierające konkretne słowa kluczowe, to tym silniejsza jest nasza więź z kanałem, słowem kluczowym, tematyką, więc wszystkie kolejne filmy, które są zbliżone i posiadają podobne połączenia, będą dostawały więcej punktów w tym rankingu.
Druga kategoria punktowania to quality, czyli jakość filmu. Między innymi lokalność miniatur, czas i procent oglądania, czy film jest pierwszym filmem, który oglądamy i czy wychodzimy z tego filmu w trakcie jego trwania. Im częściej inni użytkownicy klikają w miniatury, spędzają na filmie dużo czasu, oglądają film do końca, nie zamykają aplikacji po obejrzeniu filmu, tym dla algorytmu bardziej jakościowy jest ten film.
Zresztą zobaczcie na przykładzie tego filmu. Kliknęliście w miniaturę filmu z kanału Nauka to Lubię i w tym momencie wzmocniło się wasze połączenie między Channel ID Nauka to Lubię a waszym User ID. Oglądacie film do tego momentu, czyli kilka minut. I także to sprawiło, że połączenie między kanałem a użytkownikiem, czyli wami, uległo wzmocnieniu. I za tydzień, kiedy Tomek opublikuje swój kolejny film, to jest większe prawdopodobieństwo, że ten film będzie wam pokazany w systemie rekomendacji. A co więcej, do tego czasu YouTube będzie wam rekomendował archiwalne materiały z kanału Nauka to Lubię, których jeszcze nie oglądaliście. I to wyjaśnia, dlaczego tak jest, że istnieje masa kanałów YouTube, które posiadają miliony subskrypcji, ale tak niewielką oglądalność, ponieważ YouTuberzy nadużywali subskrypcji, prosili o nie za każdym razem i algorytm w pewnym momencie się nauczył, że to, co subskrybujemy, niekoniecznie to chcemy oglądać, w związku z czym usunął ten sygnał subskrypcji ze swojego myślenia, w jaki sposób rekomendować nam filmy i to doprowadziło do dłuższego czasu, który spędzamy na platformie. Można więc powiedzieć, że algorytm wytrenował się sam i przestał brać subskrypcję pod uwagę.
W przypadku zwierząt badania behawioralne zaczęły się już ponad 100 lat temu. W latach 30. XX wieku amerykański psycholog Burgess Friedrich Skinner stworzył klatkę, którą później nazwano zresztą jego imieniem. Wsadził do niej gołębie, które uczył, że przyciśnięcie dźwigni uwalnia jedzenie, porcję jedzenia. Później wprowadził pewne wariacje. Dźwignię trzeba było przyciągnąć w odpowiednim momencie, na przykład po zapaleniu się lampki albo po odtworzeniu jakiegoś dźwięku. Bez tego jej aktywacja prowadziła do lekkiego porażenia prądem. Podłoga klatki była pod napięciem. Skinner odkrył, że do największego wzmocnienia prowadzą nagrody, ale te wypłacane losowo, a nie te wypłacane za każdym razem. Z takiego samego mechanizmu korzystają zresztą ci, którzy piszą gry czy aplikacje. Zabijając potwory, możemy liczyć na losową nagrodę. Równie dobrze możemy dostać jakąś dobrą zbroję, ale też pustą skrzynkę. I właśnie dlatego nie możemy się oderwać od gry, chcąc sprawdzić swoje szczęście w kolejnym losowaniu. Gołębiem w klatce jesteśmy również wtedy, kiedy korzystamy z programów lojalnościowych. Kupujemy kawę i zbieramy punkty. Dostajemy nagrodę i chcemy więcej punktów, więc kupujemy kolejne kawy. Producenci gier czy twórcy programów lojalnościowych starają się hakować nasze mózgi, podobnie jak ten nastolatek z początku mojego dzisiejszego wideo, próbował zhakować algorytm YouTube'a. Sztuczna sieć neuronowa czy sztuczne sieci neuronowe budowane są bowiem na podobieństwo tych, które, czy podobieństwo tego, co jest w naszym mózgu. Jak powiedział Maciek, algorytm YouTube'a uczy się naszego gustu. Google daje mu za to odpowiednie nagrody prowadzące do pozytywnego wzmocnienia. Choć sieci neuronowe działają na podobnej zasadzie do naszego mózgu, są jeszcze dość prymitywne. Potrzebują milionów zdjęć psów, aby nie pomylić ich z koniem. Ale nawet te prymitywne są coraz częściej używane. Zobaczcie mój film o sztucznej inteligencji w medycynie. Pokazuję w nim wiele, wiele różnych przykładów sieci, algorytmów, które już dzisiaj są ogromnym wsparciem dla lekarzy. A są i takie, które na przykład w ocenie zdjęć tomograficznych są bardziej skuteczne niż ludzie. A odnosząc się czy wracając do YouTube'a, nadrzędność celu, jakim jest czas oglądania, prowadzi do wielu patologicznych zachowań algorytmu, a jednym z nich jest wspieranie teorii spiskowych. W momencie porządkowania filmów w ranking, które algorytm ma nam wyświetlić, najpierw brane są pod uwagę nasze zainteresowania. Ale potem spośród setek tysięcy albo milionów filmów na tematy, które nas interesują, wybierane są te filmy, których miniatury są najchętniej klikane i te, które są najchętniej oglądane do samego końca. Teorie spiskowe ze swojej natury budzą ludzką ciekawość, więc naturalnie cieszą się wyższą klikalnością. To dla algorytmu sygnał, że film jest jakościowy i budzi zainteresowanie, więc rekomenduje go częściej. Gdyby nie tylna furtka w algorytmie, czyli w pewnym sensie ręczne modyfikacje, ręczne sterowanie, na liście rekomendacji w zasadzie pojawiałyby się tylko sensacje i teorie spiskowe. A tymczasem mam nadzieję, że przynajmniej u Was od czasu do czasu pojawia się Nauka to Lubię. Nauka to Lubię nie tylko na Facebooku i YouTubie. Polecam Wam też kanał Maćka, czyli Wideokracja. Znajdziecie tam film o mitach na temat algorytmu, o mitach, w które wierzą YouTuberzy.